Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. I Państwo, mam przed sobą artykuł z Global Timesa mówiący o tym, cytuję tytuł, import z Australii do Chin zwalnia wraz z przyspieszeniem rozdzielania się interesów od dwóch stron. Cytuję. Import Chin z Australii wzrósł w kwietniu o 13% do 14,8 miliarda dolarów. To w kwietniu. A w porównaniu z poprzednim miesiącem jest to spowolnienie, albowiem znaczne spowolnienie, prawie o połowę, albowiem w marcu było to 28% wzrostu był w marcu. Czyli ten trend spadkowy, który zdaniem analityków odzwierciedla przyspieszające oddzielanie się, rozdzielanie się handlu między tymi dwoma krajami, gdy Chiny dążą do dywersyfikacji wśród lodowatych stosunków dwustronnych. No i pomyśleć sobie, że 8 lat temu jeszcze było dokładnie odwrotnie, że australijski rząd, australijska pani premier po prostu co dwa tygodnie była w Pekinie. I ja o tym mówię. Cytuję dalej. Chińscy obserwatorzy stwierdzili, że wolniejszy wzrost tego importu na przykład odzwierciedla wpływ antychińskiego stanowiska Australii na stosunki gospodarcze i handlowe, które miały się uzupełniać i przynosiły wspólne korzyści. Spłaszczenie się tych stosunków gospodarczych z Chinami może również zadać cios ożywieniu gospodarczemu Australii po koronawirusie. I teraz Chen Ong, profesor i dyrektor Australian Studies Center na East China Normal University, powiedział w piątek Global Timesowi. Import Chin z Australii wzrósł w kwietniu, ponieważ Chiny nadal kupowały towary masowe w Australii, szczególnie rudy żelaza, której cena osiągnęła rekordowy poziom. To z kolei zawyżało wartość importu. Średnia cena, i teraz cytuję dalej, średnia cena importowanej rudy żelaza w kwietniu wyniosła 164 dolary i 40 centów i była najwyższa od listopada 2011 roku. Wynika z danych przesłanych przez Beijing Lang Steel Information Research Center. A analitycy zauważają, że rosnące ceny rudy żelaza pomogły Australii zrównoważyć straty na chińskim rynku w różnych innych branżach. Długa lista australijskiego eksportu do Chin od win i homarów pod drewno i siano napotkała problemy, a ten eksport australijski prawie całkowicie utknął w martwym punkcie. Wzrósł również wolumen importu rudy żelaza, więc tylko ceny wzrosły, ale i wolumen. Według danych celnych od stycznia do kwietnia chiński import rudy żelaza wzrósł o 6,7% rok do roku do 382 milionów ton. Potężna wartość. Niektórzy chińscy importerzy również pospiesznie gromadzą zapasy australijskiej rudy żelaza z powodu obaw związanych z awersją do ryzyka politycznego, która również wpłynęła awersja na wzrost handlu w kwietniu. Znaczy wzrost już, no o te tam 14%. Jednak obserwatorzy branżowi zauważają, że ten import prawdopodobnie będzie nadal malał w związku z naciskiem chińskich eksporterów, aby pozyskiwać żelaza z alternatywnych źródeł, na przykład takich jak Afryka. I oddzielenie handlu, minimalizacja handlu między tymi dwoma krajami może nabrać tempa w najbliższej przyszłości. Od 1 maja ceny Chiny zniosły cła na niektóre produkty stalowe, w tym na surówkę żelaza, surowe żeliwo, surowiec żelazny pochodzący z recyklingu. Czesin, analityk branżowy, powiedział Global Timesowi, że polityka pomoże również Chinom w dalszym zwiększaniu importu stali, zmniejszającej się wielkości importu z Australii. Rudy żelaza. Ponadto ekspansja podaży może pomóc w ograniczeniu podgrzewania cen rudy żelaza, zmniejszając w ten sposób wartość eksportu Australii do Chin. Znaczy nie, tutaj jakaś bzdura. Znaczy W porządku. Ekspansja podaży. Ekspansja podaży, czyli jeśli będzie tych różnych alternatywnych zamienników rud żelaza więcej, no tak jak mówiłem tutaj gdzieś w pewnym momencie, że to są różne tam różne surowce już żelazne, żeliwne, złom i tak dalej. Więc to zmniejszy w ten sposób wartość, znaczy jeśli ceny spadną, to i zmniejszy się wartość eksportu Australii do Chin. I teraz dane z tego Beijing Lanch Steel Information Research Center wykazały, że Chiny zaimportowały 713 milionów ton australijskiej rudy żelaza w całym 2020 roku, co stanowi 61% całkowitego importu rud żelaza do Chin. Udział ten zmniejszył się o 7,5% w porównaniu z 2019 rokiem. Więc w 2019 roku był większy. Co pokazuje wynik chińskich wysiłków na rzecz dywersyfikacji kanałów importu w celu zmniejszenia zależności od importu z Australii. No ale przepraszam bardzo, może jest jakiś sposób, znaczy może rząd chiński czy Chińczycy starają się zdywersyfikować, ale ze strony moim skromnym zdaniem niewielkie dają efekty, bo skoro z 61 było w 2020 roku procent całkowitego importu ludzi żelaza z Chin, no to jest dywersyfikacja? To gdzie to jest ta dywersyfikacja? Jak będzie 30, to powiem, no okej, dywersyfikacja jest tam, nie 60. Tak. Publikacja danych, cytuję, nastąpiła również dzień po tym, jak główny planista gospodarczy Chin zawiesił na czas nieokreślony wszystkie działania w ramach strategicznego dialogu gospodarczego Chin-Australia, co oznacza po raz pierwszy zamrożenie mechanizmów dyplomatycznych między tymi dwoma krajami, po tym jak rząd Australii wystrzelił poważne strzały w kierunku Chin. Tak, ja mówiłem o tym, że NDRC, czyli Narodowa Komisja Rozwoju i Reform, to jest takie super ministerstwo, które planuje wszystkie większe rzeczy, robi plany na przyszłość w wszystkich sprawach, właśnie zamroziło to super ministerstwo, zamroziło dialog gospodarczy na poziomie Chin i Australii. Analitycy twierdzą, czytuję, że niedawna prowokacyjna akcja Australii przeciwko Chinom może jeszcze bardziej zepchnąć stosunki handlowe w Osłań, szkodząc gospodarce Australii, która jest bardzo zależna od Chin. Pogarszające się ten Cao Chen powiedział, pogarszające się stosunki, za które winy ponosi Australia, w połączeniu z dyskryminacyjnymi posunięciami Canberry wobec chińskich firm, jeszcze bardziej osłabiają zaufanie chińskich przedsiębiorstw do inwestowania w Australii. A w kwietniu australijski rząd federalny zerwał porozumienie między Stanem Wiktoria a Chinami w sprawie inicjatywy pasa i drogi, jednostronnie eskalując dwustronne napięcie. Tak, to o tym wszystkim już mówię. I to wszystko. A proszę Państwa, no cóż, ten artykuł teoretycznie miałby na celu pokazanie nam, że Chiny są zwarte i gotowe na taką okoliczność, która właśnie miała miejsce, ale do mnie, nie, to ja tego nie kupuję. To jest kit oczywiście. Dla mnie to jest kit. Dla mnie jako Chińczyka to jest kit, dlatego że jeśli 61% w 2020 roku rud żelaza pochodzi z Australii, to gadanie o dywersyfikacji to jest po prostu, to jest gadanie. Tak, to jest gadanie. W naszym jaku to jest gadanie. Nie ma to nic wspólnego z realną dywersyfikacją. No nic, kompletnie. To dokładnie tak samo, jak my jesteśmy w dalszym ciągu w tej chwili uzależnieni od ropy rosyjskiej i my gadamy o, znaczy nie, coś również robimy. jako kraj o tym, żeby zdywersyfikować te kierunki. No ale w dalszym ciągu to jest... Nie wiem, czy to, co robi polski rząd w sprawie dywersyfikacji dostaw ropy naftowej i gazu, jest porównywalne z tym, co robi chiński rząd w sprawie dywersyfikacji dostaw rudy żelaza z Australii. Bardzo bym chciał, żeby tak było. Ale myślę, że to nie szybko się takie rzeczy dzieją, dlatego że jeśli Australia jest, czy Rio Tinto, proszę pamiętać o tym, że Rio Tinto to jest australijski koncern, chyba największy koncern na świecie, wydobywający rudy żelaza. Rio Tinto jest, no, z tego wynika, monopolistą, jeśli chodzi o Chiny. I myślę sobie, że minie, pewnie muszą minąć 2-3 lata, żeby Chiny były w stanie w innych miejscach świata pozyskiwać rudę żelaza w takich ilościach, w jakich kupują ją od Australijczyków. To się pewnie kiedyś stanie, ale to jeszcze dużo wody upłynie w żółtej rzece, zanim to się stanie. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.